Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 2 listopada o godzinie 18 w Radiu UWM FM. Po tej stronie mikrofonu melduje się Emil Andrzej Karpiński. To jest rzecz jasna audycja Gdzie nogi poniosą? I w takim terminie, o czym można powiedzieć, jak nie o turystyce mrocznej. Konkretnie, drodzy Państwo, tanatoturystyce w angielskojęzycznej literaturze właśnie nazywana dark tourism. Natomiast nasza nazwa pochodzi od greckiego boga Thanatosa, uchodzącego za uosobienie śmierci. No więc myślę, już Państwo wiedzą, czego ten rodzaj turystyki dotyczy. Obejmuje ona podróż do miejsc historycznie związanych ze śmiercią, z tragedią, natomiast wskazuje się, że główną atrakcją jednak powinny być te wartości historyczne, a nie tylko po prostu, że wielu ludzi tam umarło. W typologii rodzajów turystyki tanatoturystyka znajduje się mniej więcej w turystyce kulturowej. Także te miejsca, te zabytki również powinny tą warstwę historyczną ciekawą ze sobą nieść. Podobny temat poruszałem z Ewą w zeszłym roku, w 61. audycji Gdzie nogi poniosą. Wtedy były zwyczaje świąteczne na święto zmarłych. Dziś natomiast troszeczkę o tych miejscach bardziej. Będzie więc o cmentarzach zabytkowych oraz miejscach, z którymi związane są jakieś ciekawe historie, miejsca kultu, ale również miejsca zagłady. Ale tradycyjnie najpierw kilka newsów turystycznych. Fundacja Camino Minerario di Santa Barbara z Sardynii chce przyciągnąć na wyspę młodych turystów. W tym celu odtworzyła akcję Let's Go in Camino, polegającą na opłaceniu noclegu osobom przebywającym na Sardynii. To już jest druga runda tego projektu, ponieważ pierwszy się odbył powiedzmy do połowy czerwca, na sezon wiadomo został zdjęty i teraz od 15 września do 31 grudnia znowu ta akcja potrwa. Aby można było skorzystać z darmowego zakwaterowania, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, mieć maksymalnie 35 lat. O, drodzy Państwo, to nawet ja jestem młody, biorąc pod uwagę zasady. No, jakżeż mnie to cieszy. Po drugie, należy zakupić paszport wędrowca dostępny na stronie fundacji. Jego koszt to 5 euro. On potwierdza wędrówkę szlakiem Świętej Barbary, trasą, która promuje górnicze i przemysłowe dziedzictwo wyspy. Szlak liczy 500 km. Generalnie podczas rejestracji osoby spełniające warunki akcji otrzymają mailem vouchery na noclegi. Będą mogli je wykorzystać u 24 partnerów akcji, więc jeżeli na Sardynię się wybieracie do końca roku, to może warto spróbować. Niedawno grecki rząd ogłosił plan zreformowania turystyki. Opiera się on na wprowadzeniu znacznie wyższych opłat dla pasażerów statków wycieczkowych wychodzących na ląd oraz na czasowym zamrożeniu krótkoterminowego najmu. Grecy twierdzą, że nie mają problemu z nadmiarem turystów, tylko po prostu czasem natężenie w jednym miejscu ich jest za duże. Dla mnie to brzmi jednak jak problem z nadmiarem turystów, ale dobra, pozwólmy im udawać Greka. Szczególnie duże problemy są na stosunkowo niewielkich wyspach, jak Santorin czy Mykonos, gdzie dodatkowo schodzi właśnie dużo turystów ze statków wycieczkowych i oni, jako niepłacący za nocek, mają właśnie zapłacić 20 euro więcej, jeśli chcą zejść na ląd. Grecja idzie też w ślady Hiszpanii i wprowadza ograniczenia w najmie krótkoterminowym. Na początku to będą Ateny i tylko 3 dzielnice, ale już zostanie to ograniczone. Wprowadzony będzie też nowy podatek od kryzysu klimatycznego, który będzie obowiązywał od kwietnia do października, czyli w greckim sezonie. Ma to być symboliczna opłata, a zapłacą ją turyści nocujący zarówno w hotelach, jak i prywatnych apartamentach. Podatek od kryzysu klimatycznego. A kto ten kryzys wywołał? Nowe, wyższe opłaty w Sofii. Szykują się podwyżki opłaty turystycznej od 2025 roku. Opłata za nocek w hotelach będzie się zwiększać i to o ponad 50%. W jednogwiazdkowych to ma być 0,4 lewa do 1 lewa, to jest równowartość 2,20, także widzicie, to i tak nie jest jakoś bardzo drogo, ale na przykład w obiektach dwugwiazdkowych to będzie 3,30, 4,50 w trzygwiazdkowych, 5,50 w czterogwiazdkowych, no i 6,50 mniej więcej w pięciogwiazdkowych. Podwyżki wynikają z tego, że obowiązujące obecnie stawki nie były aktualizowane od 10 lat, a przez ten czas oczywiście wiele się zmieniło. Przechodzimy do innego regionu. Pomimo napiętej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, Egipt odnotowuje rekord w liczbie odwiedzających w pierwszym półroczu 2024 roku. Zdaniem lokalnych mediów to wynik wdrożenia przez władze planu ukierunkowanego na rozwój turystyki przyjazdowej, polegającej na po prostu rozwinięciu siatki połączeń międzynarodowych. Podobnie rekordowe pierwsze pół roku w Chorwacji, mimo wprowadzenia euro całkiem niedawno, o 3% wzrosła liczba odwiedzin, w tym nad adriatyckim kraju. Najczęściej odwiedzane miejsca to Dubrownik, Rowiń, Zagrzeb, Split, Porecz, Umag i Zadar. Rekord szykuje się również w Tatrzańskim Parku Narodowym, jeżeli chodzi o liczbę wejść do niego. Dobrze, i drodzy Państwo, ostatni news. Linie lotnicze zaczęły latać nad Afganistanem, żeby ograniczyć ryzyko. Drodzy Państwo, świat się kończy, a to wszystko w związku z dalszymi napięciami między Izraelem a Iranem. W związku z czym dotychczasowe trasy przelotów zaczynają być po prostu zmieniane. I to na tyle newsów, a w tej listopadowej audycji, gdzie nogi poniosą, mamy dzisiaj dzień zaduszny, więc i temat mojej dzisiejszej audycji troszeczkę skupiony właśnie na tej ciemnej turystyce, czy też tanatoturystyce. I skoro mamy tak pięknie oświetlone cmentarze, to ja również o tych najpiękniejszych, najciekawszych wspomnę właśnie w kontekście święta zmarłych. Zacznę od tych polskich, no i chyba zacząć trzeba od cmentarza na Powązkach. Ponad 20-krotnie się on powiększył. W tym momencie ma około 44 hektary, czyli nieco mniej niż jezioro Skanda. Około 1 000 000 osób jest tam pochowanych. Cmentarz powązkowski to również cmentarz wielokulturowy. Są tam 2 cmentarze muzułmańskie, 2 ewangelickie, cmentarz żydowski, oczywiście cmentarze katolickie. Można tam świetnie dostrzec różnice w chowaniu zmarłych w tych różnych kulturach. Jest tam także Aleja Zasłużonych, gdzie spoczywa chociażby Hugo Kołłątaj i podobną Aleję Zasłużonych ma cmentarz Rakowicki w Krakowie, gdzie pochowane są postaci ze świata sztuki, na przykład Helena Modrzejewska, Tadeusz Kantor, Marek Grechuta czy Wisława Szymborska, a nagrobki projektował chociażby Ksawery Dunikowski, a więc autor olsztyńskich Szubienic. Innym ciekawym cmentarzem w naszym kraju jest cmentarz centralny w Szczecinie, największa nekropolia w Polsce, a 3. w Europie. Jest to rozległe założenie parkowe z pawilonami w różnych stylach architektonicznych oraz zabytkową zielenią. Ciekawym przykładem w naszym kraju jest również cmentarz stary w Łodzi, gdzie są grobowce rodzin rozwijających Łódź w czasach prosperity, czyli rodzin przemysłowców. Jest to także wielowyznaniowy cmentarz. Ponad 200 nagrobków zostało uznanych za zabytki. W Zakopanem na Pęksowym Brzysku również mamy cmentarz Zasłużonych. Cmentarz został ufundowany w połowie XIX wieku przez Jana Pęksę, stąd też nazwa. Druga część nazwy w Gwarze Góralskiej Brzyz, czy też Brzyzek, oznacza urwisko nad potokiem. Spoczywają tu twórcy istotni nie tylko dla Zakopanego, ale również dla kultury czy nauki polskiej. Są wśród nich Tytus Chałubiński, Stanisław Witkiewicz, Kornel Makuszyński czy Kazimierz Przerwa Tettmajer. Mamy również cmentarze innych wyznań, jak cmentarze mennonickie, tu chociażby w Sosnówce koło Grudziądza, tam osiedlali się Holendrzy w XVI wieku. W Kruszynianach na Podlasiu mamy muzułmański Mizar, czy we Wrocławiu żydowski Kirkut. Mamy również cmentarz Łemkowski, no oczywiście na południu, na Podkarpaciu, w Świeżowej Ruskiej. Ale jak doskonale wiecie, cała masa cmentarzy zabytkowych znajduje się w naszej okolicy również, okolicy Olsztyna. Są to cmentarze chociażby żydowskie, tu w Mikołajkach, Miłakowie, Pasłęku, Szczytnie czy Gołdapi. Są też cmentarze powojenne, nie zawsze poświęcone polskim żołnierzom. Są również miejsca pamięci, jak związane z religią. Tutaj na przykład Święta Góra Grabarka na Podlasiu, gdzie mamy tak góry krzyży. Są tam krzyże wotywne, stawiane po prostu małe i duże. Podobnie wygląda to już poza granicami naszego kraju, w miejscowości Szawle na Litwie. Tam również mamy taką górę krzyży. Wreszcie mamy miejsca pamięci dotyczące no, jakichś wydarzeń, jak chociażby ławeczka Wojciecha Kętrzyńskiego na Olsztyńskich Jarotach, tuż obok kościoła będącego, zdaje się, największą chyba dobudówką na świecie, a więc tego przy ulicy Wilczyńskiego. Może to mniej tanatoturystyka, ale kulturowa turystyka już na pewno. Sam Wojciech Kętrzyński pochowany jest już poza granicami naszego kraju, na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie, gdzie znajdziemy większą liczbę słynnych, ważnych Polaków. Podobnie cmentarz na Rossie w Wilnie jest jedną z polskich nekropolii narodowych. I jak już wyszliśmy poza nasz kraj, to trochę powiem o innych właśnie nekropoliach. Niektóre bardzo ważne po prostu, inne, no cóż, nietuzinkowe to na pewno. I zacznę od cmentarza Père Lachaise w Paryżu. Jest to największa nekropolia tego miasta. Znajdziemy tu nagrobki chociażby Balzaka, Moliera, Prusta czy Edith Piaf. Natomiast spoczywają tam również zasłużeni Polacy, jak chociażby Fryderyk Chopin czy Cyprian Kamil Norwid. Innym cmentarzem jest Highgate w Londynie, gdzie spoczywają Dickens, Herbert Spencer czy Karol Marx. Jest on uznawany za jeden z najpiękniejszych cmentarzy epoki wiktoriańskiej. Cementerio de la Recoleta w Buenos Aires, tu również groby najważniejszych, chociażby Ewy Peron. Znajdziemy tam też misterne mauzoleo zdobione statuami. Cmentarz słynie również z kotów, które całymi grobadami zbierają się przed bramą główną, żeby tam wejść. Turyści, niestety bądź niestety, te koty dokarmiają. Cmentarz Mirogoj w Zagrzebiu, największy cmentarz w Chorwacji, Chorwacji uchodzi jednocześnie za jeden z najpiękniejszych cmentarzy na świecie. Mamy tam półkilometrowe arkady, pod którymi możemy po prostu iść, chodząc wśród tych grobów, może bardziej wśród kolumbarium, tak, gdzie są prochy najsłynniejszych Chorwatów. Wesoły cmentarz w miejscowości Sapanta w Rumunii, myślę, znany jest Państwu. Kolorowe nagrobki z malowidłami, które no, miały w humorystyczny sposób pokazywać wady i zalety pochowanych tam zmarłych. Myślę, że to troszeczkę wpływa pozytywnie na ten jakby wizerunek tego święta zmarłych w tym miejscu. Z obrazków dowiemy się, jakie zmarły miał pasje, jaki wykonywał zawód, bądź też jak w ogóle zginął. Na nagrobkach są też często wypisywane jakieś złośliwe epitafia. Na jednym z nich czytamy: lubiłem wódkę i z butelką w ręce odszedłem w śmierć. Bardzo ciekawym cmentarzem jest również Góra Oliwna w Jerozolimie i choć drzew oliwnych już nie za wiele tam jest, to miejsc świętych i nagrobków całkiem sporo. A jak już jesteśmy przy cmentarzach żydowskich, to największym, a zarazem najstarszym z ocalałych, niezniszczonych przez nazistów cmentarzem żydowskim w Europie jest stary cmentarz w Pradze. Na koniec tego wejścia jeszcze powiem o cmentarzu, na którym ludzie żyją. Drodzy Państwo, miasto umarłych, olbrzymia dzielnica biedy, zamieszkiwana według różnych źródeł przez 2 lub nawet 3 miliony osób. Powstała ona na terenie dwóch zabytkowych cmentarzy. Z ulice biegną właśnie cmentarnymi ścieżkami, a zwykłe budynki przeplatają się z kilkusetletnimi grobowcami, w których po prostu zamieszkali ludzie. Urządzili sobie mieszkania, wstawiając meble, podciągając kable elektryczne. No ale to generalnie mało, który turysta widzi, bo no jest to slums. A jak slums, to niespecjalnie bezpiecznie, jak się domyślacie. I w okolicy tego dark tourism, oprócz zwiedzania tak grobów, cmentarzy, miejsc domów morderstw, czy destynacji z dziwacznymi praktykami, to również w angielskiej terminologii będziemy mieli slum tourism, chodzenie chociażby po fawelach, jakichś osiedlach cygańskich. To także, powiedziałbym, turystyka typowo ekstremalna, ale w wielu aspektach, zwłaszcza na fawelach, turystyka na pewno związana ze śmiercią. Niestety również częstą śmiercią turystów, którzy stwierdzają, że to dobry pomysł pójść tam, gdzie po prostu na co dzień mieszkają gangi. Biali turyści no nie są tam jakoś super widziani, bez obstawy. Mamy również war tourism, czyli miejsca, w których niedawno odbywały się działania wojenne albo wciąż się odbywają. Tu ja bym to oczywiście wpisał troszeczkę również w turystykę ekstremalną. Mamy również disaster tourism, a więc odwiedziny miejsc, gdzie wydarzyły się po prostu katastrofy, czy to naturalne, czy to człowiecze. Nasze Kortowo, gdyby nie zostało tak świetnie zagospodarowane, to mogłoby uchodzić za takie miejsce. Nieznającym tematu proponuję zapoznać się z książką pana Piechockiego, Czyściec zwany Kortał, albo chociaż z audycją Gdzie nogi poniosą, to był odcinek 19 z listopada roku 2022, kiedy razem z Kasią Grabowską, przewodniczką po Warmii i Mazurach, o tym Kortowie rozmawialiśmy. Ale jakie jeszcze miejsca ewidentnie kojarzą się z tanatoturystyką, to po pierwsze obozy śmierci i koncentracyjne, w tym wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obóz Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Będący największym miejscem zagłady, około 1 100 000 osób poniosło tam śmierć, natomiast nie jest to niestety jedyne miejsce, które podczas tej nazistowskiej niemieckiej rzezi pochłonęło wiele ofiar. 800 000 osób zginęło w Treblince, 450 000 osób w Bełżcu, około 200 w Sobiborze oraz Chełmie nad Nerem, 80 000 w Majdanku. Łącznie ponad 3 miliony ofiar, z czego około połowa w komorach gazowych różnego rodzaju, bo nie zawsze był to cyklon B, czasem po prostu gazy spalinowe. Natomiast duża część została rozstrzelana, tak? Ludność pochodzenia bardzo często żydowskiego, ale w wielu momentach byli to po prostu Słowianie albo osoby, które akurat nie pasowały Niemcom. Natomiast w Polsce jest również inne bardzo ciekawe miejsce. Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Czermna, to jest Kudowa-Zdrój w zasadzie, znajdziemy kaplicę Czaszek. Ale żeby nie musieć tak daleko jechać, wcale niedaleko nas, w Rapie mamy piramidę, a więc grobowiec rodziny Fahrenheit. Są też miejsca związane z awariami reaktorów, a więc Czarnobyl, choć bardziej Prypeć, bo Czarnobyl to tam jest jeszcze paręnaście kilometrów od reaktora. I tu historia nieco późniejsza, Fukushima. Na Ukrainie ta turystyka związana z pobytami w strefie, z racji wojny, troszeczkę się ograniczyła, ale w dalszym ciągu podobno istnieje. No i tutaj, drodzy Państwo, te disaster tourism to chociażby również miejsca, które już dawno stały się obiektem katastrofy. I tu mamy chociażby, drodzy Państwo, Pompeje. Często są jakieś miejsca, miejsca, które były tylko areną jakiegoś strasznego wydarzenia albo areną bitew. I tu, drodzy Państwo, w okolicy New Jersey, przecież w momencie, kiedy w 1937 roku spalił się sterowiec Hindenburg, to również było takie wydarzenie, które jakby na całym świecie było znane, słyszane. Wiele mamy również miejsc po erupcji wulkanów. Nawet jeśli nikt nie zginął, to również jest część troszeczkę tego dark tourism. Przecież ostatnio na Islandii co chwilę jakiś wulkan wybucha. Na szczęście nikt nie ginie, no ale jest to na pewno disaster tourism. W Meksyku mamy, drodzy Państwo, Isla de las Muñecas, czyli Wyspa Lalek w Mexico City. Na pewno coś dla ludzi, którzy takie dziwne klimaty lubią. Bardzo dużo okaleczonych, upiornych lalek zwisających z drzew albo przybitych do nich wyglądają, no jak po prostu jakbyśmy weszli do środka horroru. Według legendy lalki mają odganiać ducha dziewczynki, która podobno utonęła w pobliżu tejże wyspy. Kolejnym miejscem jest Aokigahara w Japonii i jest to Las Samobójców. Tu nie będę tego rozwijał, wiecie doskonale, co to za miejsce, na pewno już po samym tytule. Kolejnymi miejscami związanymi ze śmiercią są wszelkie Ground Zero, tak, strefy zero, czyli miejsca po wybuchu bomby atomowej, pocisku lub jakiegoś zniszczenia dużego. I tak chociażby mamy Los Alamos w Stanach Zjednoczonych, również World Trade Center. W Nowym Jorku to też było Ground Zero, Hiroshima, Nagasaki, miejsca wybuchu bomb atomowych. Na pewno dla poszukiwaczy takich atrakcji miejsca warte są to uwagi. Kolejnym miejscem jest Catacomb dei Cappuccini, Palermo, pod klasztorem kapucynów, właśnie w tym mieście sycylijskim. W dużej podziemnej krypcie możemy podziwiać mumie, których jest bardzo dużo, w tym zmumifikowane dzieci, niemowlęta, które niczym obrazy wiszą na ścianach. Kolejnym miejscem jest Tuol Sleng w Kambodży, które są po prostu polami śmierci. W latach 75-79 miały miejsce masowe morderstwa w Kambodży z pobudek politycznych bardzo często. Zginęło ponad 2 miliony osób. W dawnym więzieniu w Phnom Penh znajduje się obecnie Muzeum Ludobójstwa, które przypomina o tych okrutnych czynach z przeszłości, nie tak całkiem dawnej, jak widać. Drodzy Państwo, miejsca związane ze śmiercią to oczywiście nie tylko cmentarze. Wiele z nich to są po prostu pola bitew, również zamki. Niektóre zamki, w których rzekomo straszą duchy, tak jak chociażby zamek Czocha, tak? Chociaż Biała Dama nie tylko w zamku Czocha podobno istnieje. Ciekawym miejscem jest zamek Bran w Rumunii. Dzięki książce Brama Stokera zamek uchodzi za siedzibę wampira Drakuli. Choć prawdopodobny pierwowzór tej postaci, a więc Vlad Palownik, nigdy tam nie mieszkał, a jego siedzibą był inny zamek, zamek Poenari. I on również jest bardzo ciekawy, odpowiedni do opowiadania takich tego typu mrocznych historii. No a ostatnio opowiadanie tych mrocznych historii w internecie, jak i w radiu, stało się bardzo modne. Ciekawe, czy któryś z nowych nabytków naszej zgrai radiowej zechce taką audycję przeprowadzić. Całkiem niedawno odbyły się przecież przesłuchania. No, zobaczymy, może ktoś w tym kierunku poszedł. Ale wracając do tematu, również więzienia mogą być takim elementem dark tourism, chociażby więzienie Beaumaris Alcatraz, również więzienie Karosta na Łotwie możemy zwiedzać. Salę tortur, to również jest coś ciekawego. Nawet taką widziałem w Zielonej Górze, drodzy Państwo. Może to tak oczywiście mało, to turystyczne miejsce wydawałoby się, ale wszędzie, gdzie takie jakby sale tortur bądź urządzenia służące do tortur, to również jest tanatoturystyka. Są też miejsca związane z mordercami, zwłaszcza z tymi, którzy no, pozbawili życia wielu ludzi, chociażby Kuba Rozpruwa czy jego wystawa w Lochach Londyńskich. Wszelkie masakry również w jakiś sposób możemy uświęcić, może to dziwne słowo, ale uznajmy, że będzie odpowiednie, no po prostu przybywając do nich. I tak jak wspominałem tutaj o Hiroshimie czy Nagasaki, tak mamy również salę pamięci masakry w Nankinie w Chinach. Masakra również w Columbine High School w Stanach Zjednoczonych. No to troszeczkę późniejsze dzieje. Powstanie na wyspie Jeju w Korei Południowej. W Kanadzie mamy również dom rodziny Beverów, którzy zostali zabici i w sumie byli też wśród zabijających podczas tak zwanej Broken Arrow Murders. Stało się to ośrodkiem takiej ciemnej turystyki, ten cały dom. Łowcy duchów często się tam wybierają, poszukiwacze legend miejskich. Oczywiście bywają tam też nastolatkowie, wandale różni, tak? W Kanadzie, spokojnym bardzo państwie, to było nie do pomyślenia. 5 osób umarło naraz. W USA odwiedzający mogą zwiedzać Muzeum Holokaustu, chociażby w Waszyngtonie. Natomiast co jest tam ciekawego, że można wejść tak jakby z dowodem tożsamości, który pasuje do ich wieku, płci czy nazwiska. ze zdjęciem prawdziwej ofiary Holokaustu. Także to jest taka już typowo turystyka. W Kolumbii, drodzy Państwo, miejsca związane z Pablo Escobarem, lordem narkotykowym z kartelu Medellin, stały się również punktem tej ciemnej turystyki, natomiast no nie każdy tam na miejscu chce, żeby to było elementem właśnie działalności turystów, ale można tam zobaczyć na przykład prywatne muzeum Roberto Escobara, czyli brata, dom, w którym został zabity, oraz więzienie Pablo Escobara, La Catedral czy Hacienda Napoles. Przy okazji tych miejsc warto również powiedzieć trochę o miastach wyludnionych, a więc miastach duchów, które zostały opuszczone przez mieszkańców z różnego powodu. Tu wojny, katastrofy naturalne, przyczyny ekonomiczne. Określenie to również stosuje się do miast, które zaznały wyraźnego spadku demograficznego i mieszka w nich mała grupa osób. O jednym z nich, północno-cypryjskiej Waroszy, już opowiadaliśmy Państwu z Ewą w audycji o Cyprze, ale my w Polsce też mamy kilka takich miejsc. Kłomino w pobliżu Bornego Sulinowa zostało opuszczone w 1992 roku po likwidacji radzieckiego garnizonu wojskowego. Innym przykładem jest również Pstrąże, leżące w województwie dolnośląskim, gdzie również stacjonowały wojska radzieckie. Opuszczone przez nich budynki służyły później polskim komandosom do ćwiczeń. Miejscowości Pstrąże nawet nie było w zasadzie na mapach. Od świata odgradzał je mur, a teren był utajniony, więc to było świetne miejsce właśnie na takiego typu ćwiczenia. Według plotek Armia Czerwona przechowywała tam broń atomową. No, nie zostało to potwierdzone. Istnieje również wiele wsi, które są wymarłe lub niemalże wymarłe. Szczególnie dużo takich miejscowości znajduje się w rejonie Bieszczadów i Beskidów. Zostały one wyludnione wskutek akcji Wisła. Kilka miast, miejscowości wyludniło się również i już nie zasiedliło wskutek chorób, m.in. czarnej śmierci, ale też wielu innych powodów, jak migracje. Ponad 170 miejscowości w naszym województwie z uwagi na brak zabudowań jest uznawana za opuszczone. Niektóre miasta w stanie Arkansas również stały się widmami po wymarciu mieszkańców w wyniku epidemii grypy hiszpanki nieco ponad 100 lat temu. Ale jakie mamy najsłynniejsze ghost town na świecie? No i tutaj mamy ich dużo w Stanach Zjednoczonych. Większość pozrzuconych miast znajduje się na zachodzie kraju. Były one związane z tak zwaną gorączką złota. Gdy ta oczywiście przeminęła, ludność przeniosła się do innych ośrodków w poszukiwaniu pracy. Przykładem są Delmar Ghost Town czy Oldman, które są po prostu chronione, żeby można było ten pierwotny wygląd z końca XIX wieku zachować. Także, drodzy Państwo, jak widzicie, dalej jest u nas troszeczkę z tej kultury zbieracko-łowieckiej. Jak kończą się zasoby, opuszczamy miejsce, w którym bez nich żyć źle bądź trudno, albo gdzieś po prostu będzie nam się żyło lepiej. Kolejnym przykładem chociażby z Namibii, osiedle górników wydobywających diamenty w Kolmanskop. W Australii zlikwidowano miejscowość Wittenom po rezygnacji z wydobycia azbestu. Przyczyną opuszczenia Grytviken w brytyjskim terytorium zamorskim Georgia Południowa stało się wyczerpanie surowców naturalnych w ogóle, a także ograniczenia w połowie wielorybów. W Japonii mieszkańcy opuścili osiedle na Hashima po wyczerpaniu zasobów węgla. Podobnie z powodu braku węgla opuszczony został Pyramiden na Svalbardzie. Powodem wymierania miasta może być również ciągnący się konflikt zbrojny. Taka sytuacja jest m.in. w azerskim mieście Agdam w Górskim Karabachu. W Anglii mieszkańcy musieli opuścić wież Imber, która została włączona do poligonu. Tak? No i to też spowodowało, że mamy miasto duchów. Miejscowości stają się opuszczonymi również wskutek niszczenia przez klęski żywiołowe. Tu chociażby wieś Caraibas w Brazylii została ewakuowana przy okazji trzęsienia ziemi, a mieszkańcy już po prostu do niej nie wrócili. W 2002 roku, czyli całkiem niedawno, miastem duchów stało się również Goma w Demokratycznej Republice Konga, po tym jak 300 tysięcy osób uciekło z miasta w wyniku zagrożenia wybuchem wulkanu. Także, drodzy Państwo, przykładów mamy co niemiara na to, że ludzie opuszczają miejsca, miejscowości z różnych powodów, no ale ta ciemna turystyka, bardzo ciekawy, uważam, element turystyki kulturowej, chyba w dalszym ciągu niszowy, no ale w dzisiejszym dniu myślę, że temat w sam raz. I to, drodzy Państwo, na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Za tydzień opowiem troszeczkę o województwie mazowieckim. Do usłyszenia.